Wspomniałem ostatnio o zasadniczej różnicy pomiędzy rytuałem religijnym a rytuałem magicznym, co odpowiada opinii większości badaczy stwierdzających różnicę między religią a magią w ogóle, jak Malinowski czy też Schmidt, Fraser czy też Maus. Nie wchodząc na tym miejscu w szeroką i złożoną dyskusję na temat porównania religii z magią, chciałbym, zanim powiem o zachowaniach rytualnych, powiedzieć o postawach religijnej i magicznej, gdyż aby zrozumieć pewne techniki czy rytuały, trzeba najpierw zrozumieć fundamentalne osobowe postawy, będące ich źródłem. Wszelkie bowiem rytualne koncepcje czy zachowania wynikają wcześniej z pewnych określonych postaw. O tym też głównie mówi Biblia, w której chodzi przede wszystkim o serce ludzkie. Tę radykalną różnicę postaw, religijnej oraz magicznej, wyraża doskonale moim zdaniem znany badacz omawianej problematyki, jakim jest Friedrich Hayler, który stwierdza, cytuję, iż magia jest świecka, jest fragmentem siły, suwerennym podporządkowaniem sobie czarodziejskich mocy, swobodnym gospodarowaniem możliwościami i czynnikami, podobnie do alchemika operującego materiałami w swym laboratorium. Magia odznacza się zupełnym brakiem nie tylko naiwności, lecz także szacunku. Przedmiotem magii nigdy nie jest sakrum. Mag stoi ponad przedmiotem obdarzonym siłą, człowiek religijny pod nim. Koniec cytatu. Widzimy więc tu radykalny dualizm kierunków działania. Istnieją bowiem dwie postawy, dwa paradygmaty, które się sobie przeciwstawiają, czy nawet wzajemnie wykluczają. Albo będziesz pod sakrum, albo nad sakrum. Albo się mu podporządkujesz, albo będziesz nim manipulował. Tertium non datur. Trzeciej drogi nie ma, gdyż wyklucza ją sama natura sakrum, gdzie wszelki kompromis jest już manipulacją, a więc i świętokradztwem. Jak to wielokrotnie stwierdza Biblia, trzecia droga pochodzi od złego, będąc owym mdłym i przeklętym stanem letnim, o którym mówi Apokalipsa. Albowiem Biblia wielokrotnie potwierdza fakt, że choć dla magii sakrum nigdy nie może być przedmiotem w sensie czci, to jednak jako pewna siła może być przedmiotem w sensie manipulacji, co jest profanacją napiętnowaną w Biblii aż do ostatecznych granic. Postawa magiczna nie potrzebuje bowiem Boga, lecz raczej cudownej lampy Aladyna, potrafiąc w swoim posesywnym rozpędzie także i rzeczywistego Boga zredukować do funkcji cudownej machiny do spełniania życzeń. Stąd też i nasze nabożeństwa są często koncertami życzeń i to życzeń starego człowieka, w tym sensie upodobniając się do magii, która króluje szczególnie w tzw. magicznym nadużyciu sakramentów, o czym jeszcze powiemy. Tak więc wielu ludzi lekceważy dziś problem tzw. opcji fundamentalnej. To jest znaczenie fundamentalnego wyboru drogi za lub przeciw Bogu, który to wybór, jeśli ma być pozytywny i nieoszukany, musi być wypróbowany i oczyszczony w prawdziwym ogniu niezliczonych prób. Konieczność radykalnego wyboru wynika ze szczególnego dualizmu dobra i zła, jaki spotykamy w świecie. Dualizmu nie tyle ontologicznego, jak w manicheizmie, co etycznego, o czym daje świadectwo chrześcijańskie objawienie, pod warunkiem, iż nie będziemy go zuchwale i arbitralnie demitologizować. Lecz przeciwnie, właśnie z objawienia uczynimy groźne i bezkompromisowe narzędzie demistyfikacji wielu współczesnych mitów, szczególnie na temat dobra i zła. Albowiem dziś wielu ludzi próbuje zamazać ten dualizm, dualizm dobra i zła, wiążąc je często w swoistą dialektykę, gdzie i dobro, i zło mają rację. Raz jest dobro, raz jest zło. Raz Jezus ma rację, raz Judasz. A właściwie to obydwaj mają rację. Widzimy tu upadek koncepcji prawdy, który przejawia się w beznamiętnym, czy raczej okrutnym zrównaniu argumentów prześladowcy i prześladowanego. Jest to zamazanie różnicy pod pretekstem demokratycznego pluralizmu między katem a ofiarą, różnicy między zbrodniarzem a niewinnym, między zabójcą a męczennikiem, między szatanem a Bogiem, między profanum a sakrum. Pisze o tym wybitny myśliciel polski o orientacji chrześcijańskiej Leszek Kołakowski, który stwierdza, iż obserwujemy dziś zatarcie granicy między sakrum a profanum. Przejawia się to w odrzuceniu ich separacji, poprzez skłonność przypisywania sakralnego sensu wszystkiemu. Tymczasem zuniwersalizować sakrum to znaczy je unicestwić. Powiedzieć, że wszystko jest sakralne, to tyle, pisze Kołakowski, co powiedzieć, że nic nie jest sakralne. Jako że obie te jakości, sakrum i profanum, zrozumiałe są tylko w przeciwstawieniu wzajemnym i każdą z nich można uchwycić tylko w opozycji do drugiej. Koniec cytatu. Dualizm, o którym mowa, obserwujemy od początku do końca na kartach Biblii. Jest on jednak dzisiaj przez wielu ludzi traktowany z pogardą, jako rzekomo nieżyciowy oraz prymitywny czarno-biały mechanizm pojmowania życia. Tymczasem praktyka pastoralna i charyzmatyczna doskonale potwierdza słuszność omawianych rozróżnień, potwierdzając przede wszystkim prawdomówność Boga, który w swojej miłości i miłosierdziu pragną nam dać jasność określeń, byśmy mogli wybrać właściwą drogę, oddzielając ją od drogi zatracenia. Dyskusję, a raczej walkę na śmierć i życie, jaką obserwujemy w Biblii między drogą życia a drogą śmierci, widzimy również w analogicznym antagonizmie postawy religijnej oraz postawy magicznej. Dualizm religii i magii nachodzi w Biblii na dualizm drogi życia oraz drogi śmierci, czy wręcz na dualizm dobra i zła. Objawienie biblijne oraz prawdziwie chrześcijańskie składa się bowiem w równej mierze z Bożych obietnic, jak i Bożych ostrzeżeń. Począwszy co najmniej od tragedii Kaina i Abla, aż do Mateuszowego oddzielenia owiec od kozłów na sądzie ostatecznym, Biblia wypowiada się niestrudzenie na ten sam czarno-biały temat w nieliczonych wariacjach i kontekstach. Zarówno religia, jak i magia, wraz ze swoimi rytami, obiecują człowiekowi przebóstwienie, czyli boskość. Każda na swój sposób, w swoim systemie inicjacji, w niebezpiecznej, choć zapomnianej dziś walce o ludzką duszę. O tym w kolejnej audycji.